Hello, můj drogý!
Hello!
Tak, to je zdecydowanie lepiej. Oglądałem wczoraj mecz Turcji z Azerbejdżanem, bo głupi jestem. I tak jakiś mały...
Na karabiny maszynowe czy na pałki?
Ze strony Azerbejdżanu na końcu tak trochę wyglądało. Bo strasznie tam kosili graczy z Turcji na końcu. Strasznie się zastanawiałem, się martwiłem, czy oni wyjdą stamtąd, czy nie. Stadionik był mały. W sumie nie wiem, gdzie grali, ale na pewno grali w Turcji. I takie trzy wielkie banery zwisały z górnej części trybuny. I na dwóch z nich był Recep Tayyip Erdogan, jeśli dobrze mówię, tak? Imiona.
Tak.
I to raz, że były, wiesz, było pokazane oblicze prezydenta Erdogana, tak na całym banerze oblicze, to raz, ale dwa, że był tak zwrócony bokiem, z profilu był pokazany i patrzył się gdzieś tak, wiesz, w przestrzeń, z natchnieniem, do góry, lekko unosił wzrok. I tak sobie pomyślałem o tym, czy Andrzej Duda mógłby się tak patrzeć?
A Andrzej Duda mówi, że musisz być twardy. Możesz być miękki. No, nawet jak coś tam, wiesz, osobiście ci przeszkadza, to znaczy, jakbyś nie podejmował tych decyzji, to znaczy, że się nie nadaje.
A o co chodzi?
A jest taka, widziałeś, taka jest legendarny, już memiczny wręcz, wywiad z Andrzejem, kiedy Andrzej tłumaczy, jakie trzeba mieć pozycje, żeby być prezydentem. I on z taką emfazą, wiesz, z taką złością, musisz być twardy.
No.
Andrzej, kochany.
Musi wytrzymać tę natarczywą krytykę z Polska Press, lejącą się strumieniami z pierwszych stron głosu wielkopolskiego. I im jednak chyba starczy dziennikarzy, żeby obsadzić wszystkie miejsca w przejętych...
Na świecie.
Starczy im dziennikarzy, żeby obsadzić wszystkie miejsca w tych przejętych gazetach. Już chyba tam 7-8 redaktorów naczelnych się zmieniło. Ludzie nie poznają swoich gazet teraz, wiesz. No ale oczywiście dobrze, że przejmują, w końcu Polacy przejmują i mamy Polaków jako redaktorów naczelnych, nie żadne niemieckie media. O to chodzi przecież.
Wreszcie popłynie szerokim korytem prasowym, popłynie prawda.
Prawda. A propos prawdy, która popłynęła, to Paul Pierce już odpłynął. Nie wiem, czy widzisz, co tam się dzieje z nim, tam z ESPN-em, tam już pożegnany, teraz chwali się. No nie wiem. Chwali się, że zarobił jakieś pieniądze na bitcoinach. Także tak naprawdę ma pieniądze, że nie stracił przez ESPN, bo on ma pieniądze, on na bitcoinie zarobił. Ja nie wiem, czy Bitcoin to pieniądze nadal, więc zobaczymy. Mój drogi, co się wydarzyło? Zrobi w ogóle arcyciekawe historie związane z banowaniem kibiców. Takie rzeczy do omówienia, myślę, na 60 minut. Spokojnie, każda z tych rzeczy. Czy to jest soft, czy tak powinno być? Co to znaczy, co kto powiedział i tyle. I zastanawiam się to nad tym, bo dzisiaj też...
Ale to nie słuszne? Niedopuszczalne? Jesteś zbulwersowany?
Nie, ja zajmowałem się Miami Heat dzisiaj.
Nie, znaczy, ja uważam zawsze, że miejsce przestępców jest w więzieniu.
Tak, oczywiście, ale to zaczynamy już od razu od takich bonmotów, no nie, trochę, przepraszam cię.
No tak, znaczy ludzie, którzy...
Rasizm powinien być potępiany.
Tak.
Miejsce przestępców jest w więzieniu. Dobrze, to krótko. To dobrze, to bardzo dobrze.
Nie, no tak, ludzie, którzy nie potrafią się zachować, czy nie chcą podlegać pewnym regułom, muszą być izolowani. No nie mam innej odpowiedzi na to. No jak wyobrażasz sobie, że sportowiec przechodzi, a ty wysypujesz na niego popcorn?
I tu jesteśmy w tym punkcie, w którym gdzieś mi się wahnęło, wiesz, dzisiaj jak pisałem o tych zawieszeniach, tych zbanowaniach, bo mamy zawieszonych 3 fanów w Salt Lake City za słowa w kierunku rodziny Jamoranda, część z nich miało charakter rasistowski, w Nowym Jorku został zawieszony kibic za próbę oplucia Treya Younga, wczoraj wkleiłem do Wake Up'a i analizowałem przez jakąś minutę, nie, może 30 sekund mi zajęło, żeby zauważyć, że ślina faktycznie leciała w kierunku Treya Younga, kibic został zbanowany i zbanowano, nie wiem, czy zbanowano na życie, czy jak, zbanowano tego chłopaka, czy koleżankę, która obrzuciła popcornem schodzącego z kontuzją kostki do szatni Russella Westbrooka i powiem ci, że przy tym Russellu Westbrooku ten popcorn to tak mi się jakoś, wiesz co, szczerze powiedziawszy, ale dlatego możemy dyskutować. Tak jak pisałem o tym, to tak jak mi tak spojrzałem na to dobrze, jeszcze ten popcorn zmanowany na rzecz, nie wiem.
Znaczy ja powiem tak, oczywiście.
Chyba trafnie, no.
To jest oczywiście decyzja klubu, ale rozumiem i tutaj jakby będę bronił tego, że od tej decyzji klubu masz jakąś formę odwołania do organów władzy państwowej, czyli do sądu. Jeżeli sąd jakby podtrzyma to, to powinieneś, to jesteś wtedy zbanowany.
Mi się nie wydaje, że na końcu człowiek będzie zbanowany do końca życia za obrzucenie popcornem Russella Westbrooka za jakieś 5 lat po cichu okaże się, że będzie mógł wrócić.
Ale to powinno być pewnie między 2 a 5 lat. No, w Polsce są 2 lata.
2 lata za co?
Za nieobyczajne zachowanie na przykład na stadionie.
Dobrze, ale są przecież konkretne typy tych zachowań.
No, odpalanie rac, bójka, zniszczenie mienia. No,
rzucanie typu... monetą w zawodnika na przykład. Na
rzucanie monetą, zapalniczką. No, tego typu zachowania są karane do 2 lat. Mhm. Więcej nie możesz ukarać.
Więcej nie możesz ukarać. Powiedziałeś od 2 do 5, czyli to maks jest 2 lata.
Nie, nawet w Ameryce myślę, że jest na pewno wyżej. No.
Aha.
Amerykanie są to bardziej tacy, bym powiedział. Robi w wymiarze kary niż Europejczycy.
To ciekawe jest.
No tak jest. No.
Poczekaj chwilkę. Zastanawiam, czy nagrywamy. Poczekaj. Nagrywamy, dobrze, to wytnę. Dobra. Mieliśmy 3 mecze ostatniej nocy. Szczęśliwość, bo Lakers wygrali z Markelem Fulcem, przebranym za Chrisa Paula, którego boli bardzo. Widziałeś ten mecz może?
Tak, znaczy patrzyłem na początek i patrzyłem trochę na koniec.
Czy możesz opowiedzieć więcej?
Ja powiem tak, no, 2 równe kwarty, gdzie ten mecz rzeczywiście był po obu stronach, żaden zespół nie osiągnął przewagi w trzeciej kwarcie. LeBron James razem z Anthony Davisem odjechali. Właściwie ja sobie...
A jeszcze poczekaj, zanim przejdziesz do takiego resume miejsca, w którym jesteśmy, przepraszam.
Tak.
Co to było w drugiej kwarcie? 16-12?
No, mecz walki, mecz playoffowy.
Bo ja się przez 28 punktów w kwarcie to już dawno nie rzucałem, znaczy pierwszy raz w tych playoffach na pewno.
Nie było to specjalnie piękne.
20 strat Lakersów, ale blowout.
Ale w sumie blowout. No i prawdę mówiąc, przy tak grającym Anthony Davisie to sprawa tytułu jest przesądzona.
O! Bo on jest crossmatchem w całej konferencji zachodniej. Chyba musielibyśmy do finałów NBA dotrzeć, żeby nie był. Tak myślę. Zależy też z kim Lakers by mieli zagrać. Ale w całych playoffach konferencji zachodniej, poza Los Angeles Clippers, to nie ma na niego recepty.
Nie ma. A dlaczego uważasz, że w Clippers jest?
Clippers są 5-3 z Lakersami w ostatnich 2 sezonach. I są najlepszym matchupem na Lakers.
A w ilu meczach nie grał Anthony Davis? Bo to jest jeszcze pytanie. I LeBron James?
Podejrzewam, że w 2. Podejrzewam, że jest 50-50 tak z pamięci strzelając. Na pewno, wiesz, oglądamy te mecze. Nie? Widziałem tak, każdy z tych meczów, więc widzimy, że to jest matchup na równo. To nie jest matchup dla Lakers. Czy ty nie... Nie, ja już... Bo ja... Ja już, przepraszam, sam nie wiem, ostatnio o Rajonie Rondo mówiłem, to się tak właśnie zastanawiałem, czy podzielamy to, że Rajon Rondo był 3 najlepszym zawodnikiem, czy 4 Lakersów w zeszłym sezonie, ale okej. Okay. Wiesz co, dlaczego? Bo oni grają nisko, Leonardem i George'em, więc oczywiście Davis będzie miał niby z jednej strony przewagę, zaczynając na czwórce, niby będzie miał tą przewagę zaczynając na czwórce, no ale trzeba kryć Leonarda i Paula George'a daleko od kosza i też będzie musiał to robić. Lakers wtedy przechodzą do tego niskiego ustawienia z Anthonym Davisem na centrze, jak Lakers przechodzą do tego niskiego ustawienia z Anthonym Davisem na centrze, to Clippers mają dobry line-up, żeby odpowiadać cały czas, bo mają Leonarda, George'a, bo to jest ich naturalne ustawienie, to jest mniej więcej mierzenie się z takim line-upem mistrzowskim Lakers, w którym Davis jest centrem, a na czwórce gra LeBron James. To dla Clippers jest to bardzo naturalne, to jest, się naturalnie meczuje z ich pierwszą piątką. No i mają Ibaka. Ibaka na razie musi dojść do siebie w serii z Dallas, a Clippers muszą pokonać Dallas, żebyśmy w ogóle mogli o tym mówić.
Nie zapominajmy o tym, ale wiesz, wreszcie ten Anthony Davis jest agresywny, wreszcie wisi na obręczy i wiesz, jak on ma, nie wiem, w tym drugim meczu miał ile, 8, 21 razy był na linii?
Tak.
No to w ogóle nie ma startu.
Teraz 14. Żaden zespół nie ma. Utah nie ma takiej klasy, myślę, żeby grać.
Nie ma.
Utah musiałaby zmienić line-up, ale tam Utah będzie kombinować na pewno przeciwko Lakersom. Chociaż oni mają inny problem, jak zatrzymać LeBrona Jamesa, to jest ich problem.
Dobra, nie, Utah zostanie ośmieszona i ten cały...
Ale widzisz, wiesz co, zaczynając, bo ty mówisz już o ośmieszeniu Utah, ja dzisiaj, wiesz, zrobiłem taką wysyłkę, to się nazywa Dispatch Miami Heat i pożegnałem Miami Heat w tym sezonie, opisałem, co się dokładnie wydarzyło w tym sezonie, dużo tego było. Ale na końcu wyszedłem z taką sprawą, wydaje mi się, która może być większa niż Miami Heat, to że Miami Heat odpadli, wiesz? Sprawa większa związana z problemami Miami, z problemami ze zdrowiem, z problemami tego, że skończyli sezon w późnych dniach września i w październiku. Już mówiliśmy o tym, te drużyny, które miały bardzo krótką przerwę, cierpiały w tym sezonie i cierpią do teraz. I Miami Heat cierpieli przez to. Lakers leczą urazy LeBrona Jamesa, który cały czas nie jest sobą jeszcze w tych playoffach. Leczą też urazy Anthony'ego Davisa, który tam miał, wiesz, łydki, Achilles. To jest głównie Achilles. To jest 2 miesiące leczenia Achillesa. Te następne kontuzje biorą się z tego. Stawiam, że to się bierze z tego. Denver Nuggets gra bez Jamala Murraya. Gra też bez Bartona. A Bartona też rok temu nie było w playoffach na początku. Celtics są bez swojego drugiego, trzeciego najlepszego zawodnika i są w rozsypce. To są 4 teamy. Miami już odpada. Lakers mają LeBrona Jamesa z tą kostką. Denver Nuggets są bez Jamala Murraya i Celtics są bez Jaylena Browna. I...
Ale to chcesz powiedzieć, że w tym jakby upatrujesz szansy dla Utah?
W tym upatruję historii tego sezonu potencjalnej na końcu. Że wszystkie te zespoły, które grały długo, będą cierpieć. I tak naprawdę ta, nie chcę tego prognozować, ale może iść w tę stronę, że tak naprawdę te dwa, wiesz, że historią tego sezonu będzie to, że graliśmy tamten do października i ten rozpoczęliśmy po 2 tygodniach, znaczy po dwóch tygodniach przerwy LeBrona Jamesa pewnie od gry, od trenowania, wiesz. To się może wydarzyć, no. To wisi cały czas nad nami, no. I się dzieje teraz, no. Jak się skończy, czy się skończy, czy tak się skończy, zobaczymy.
Następny sezon, czy rozpoczęcie następnego sezonu też jest przecież krótsze. Przecież w normalnych okolicznościach przyrody zbliżalibyśmy się do finału.
Tak, ja pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, możemy się... Będziemy za kilka lat możemy się patrzeć na kariery niektórych graczy, które się złamały na tych trzech sezonach, na tych dwóch sezonach, tak? Bo ten pierwszy pandemiczny, no to jest jakoś mi ciężko też, wiesz, go traktować, że tam był taki kłopot zdrowotny, bo czemu no
wiesz,
miały
ale
być? Ale ten sezon pandemiczny i ten kolejny sezon, te postpandemiczne sezony, że wiesz, że będą zdrowotnie kosztować zawodników, którzy są w prime, w kwiecie wieku, że którzy z nich nie będą fizycznie wytrzymywać tego i na przykład w przyszłym sezonie zaczną się sypać zawodnicy w wieku 26, 27 lat, 25 lat. No. Bo ci weterani, no to wiadomo, no, czy mielibyśmy przerwy, czy nie, jak długie mielibyśmy przerwy, jak krótkie mielibyśmy przerwy, to i tak są, wiesz, po 30. Ale chodzi o tych zawodników, którzy są w trakcie drugiego kontraktu, tego maksymalnego kontraktu. Czy wiesz, czy z tym nie wyjdziemy, czy za 5-10 lat, jak będziemy patrzeć na to, co się wydarzyło, czy to nie będzie taką historią, że dużo karier się złamało, połamało, ale to nie wiem, zobaczymy. Jeszcze chyba nic takiego się aż tak bardzo nie dzieje. No, Mari, Jaylen Brown, no ale zobaczymy.
Zobaczymy, znaczy wiesz, też trzeba patrzeć na to, że oni byli w pewnym momencie jakby w trakcie sezonu, zaczęła się pandemia, oni przestali grać, To przecież trwało ile? 3 miesiące? 4 miesiące? Mhm. No i potem dostali, wiesz, i potem była taka ta spinka. To też z punktu widzenia takiego, wiesz, trenowanie, roztrenowanie, to też było szalone.
Tak, ale wiemy też, że niektóre zespoły czy łamały, czy nie łamały, raczej łamały te protokoły trenując. Wiemy, że Lakersi trenowali.
Miami trenowało.
Wiemy, że Tyler Hero trenował. No tak.
Być może rzeczywiście ceną sukcesu w zeszłym sezonie jest obecny sezon, a może to będzie miało w ogóle, tak jak powiedziałeś, większy wymiar, bo będzie wpłynie tak naprawdę na kariery kilku graczy. To byłoby oczywiście ze szkodą dla całej ligi.
Nikt nie będzie też chyba, wiesz, na końcu, jak powiem, żałował, nie? Nikt nie będzie.
Nie.
To też jest ciężkie. No, ale no takie czasy, takie lata, w takich latach żyjemy. Trzeba zakasać rękawy i jak to pan Andrzej Duda mówił, tak? Być twardym, tak?
Miękkim,
dokładnie. Są takie czasy. No, do Kopalni, do Turowa, jedziemy. Co tam jest? Co tam? Jeszcze nie wiem, w którą oczy.
No dobrze, bo przejdźmy przez wszystkie serie. No nie widzieliśmy się, nie widzieliśmy się 6 meczy, więc możemy tak, wiesz, popatrzeć na to.
Dobrze, zacznijmy może od tych meczów, które będą grane teraz. To nam ułatwi. Mamy dzisiaj 3 mecze. Mamy o pierwszej Knicks Atlanta. Jeszcze raz, powtórz. Hello. And we lost. Dude. Jesteśmy. Dobra. Zerwało. Już mówiliśmy, że twardy, że wspieramy prezydenta. Dobrze, no.
Wspaniały.
Tak. Wspaniały wiek. Dobrze, Knicks Atlanta. Bo tam przerwało.
Knicks Atlanta. Seria.
1-1.
Mnóstwo emocji, mnóstwo takiego, wiesz, głodu po stronie Nowojorczyków. Ten wykrzyk z trybun, łysiejesz.
A to ciekawe, że oni dostali kartki, nie? Przed meczem. Położono kartki kibicom nowojorskim, gdzie było napisane, że będziemy krzyczeć Trey is balding i dlaczego. Takie przygotowanie do ze
nie,
strony
no, są
klubu,
lepsi,
tak?
Są lepsi niż władza rządząca.
A kto
też
to?
Wiesz,
tak.
Takie krytyczne.
A kto to przygotował, te kartki, wiesz?
To przygotowuje?
No te kartki, które leżały na siedzeniach kibiców w Madison Square Garden.
Że PR-owcy, biuro prasowe. No, myślę, że to jest, wiesz, to jest zaplanowana akcja.
A nie dziwi cię to, bo mnie dziwi szczerze, że mnie to cały czas zaskakuje, że powiedziałem, Trae Young? Ja rozumiem, gdyby to był Reggie Miller, ktoś to, wiesz, krzyczy do kibiców, ktoś taki,
nie,
wiesz, gdyby to był Draymond Green, wiesz, gdyby to był Joel Embiid, ale Trae Young?
No wiesz, ale chcesz wbić flagę trochę i powiedzieć, dobrze, no teraz mamy wspólnego wroga, no i teraz kogo? Padło na Trae Younga i wokół tej flagi się grupujemy, no jesteśmy Nowojorczykami, wiesz, jest wspólne zagrożenie, bądźmy razem, zjednoczeni z trygu.
Jest to komiczne trochę. Ale okej. Okay. Też nie można odmówić pasji, ale jest to karykaturalne trochę.
Słuchaj, no nie możemy się doczekać, kiedy będzie to ta sama niechęć, nienawiść i w stosunku do Embiida, więc.
Tak, to będzie dużo lepsze.
To będzie chyba dużo lepsze.
Dużo bardziej zrozumiałe, patrząc, jak tak się zachowuje Embiid, no mówię. Ale zobaczymy. Dobry żart był Johna Hollingera o tym, że jeśli myśleliście, że kibice Knicks, wiesz, pokazali już wszystko, to poczekajcie na mecz numer 3.
O!
Czy ten żart usiadł? Teraz sprawdzam.
Brzmi groźnie.
Dobrze, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, że nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi. Dobra. Dobrze, Brooklyn-Boston jest 2-0. Seria wraca do Bostonu, to jest ten mecz prawdy, mecz walki, to jest ten mecz serca bostońskiego, tego... przypomnij mi...
Białego
tak, serca. Właśnie, bo pisałem dzisiaj, bo tam, wiesz, były te wypowiedzi Markusa Smarta który potwierdził, że faktycznie, wiesz, z Bostonie lecą jakieś takie rasistowskie słowa, zdania. I przypomnij mi, bo się sobie pisałem, mam wrażenie, że jednej nacji mi w tym zabrakło. No, napisałem irlandzko-włosko-rosyjski Boston. Czego mi zabrakło? Czechów?
Ale Rosjanie są tak bardzo w tym Bostonie?
No, myślałem, że Rosjanie. A? Irlandzko-włosko... Czeski? Czesi? Jugosłowiański?
Polacy?
Polski. Myślałem przez chwilę, czy napisać polskie. Ja pomyślałem sobie, nie, jesteśmy w Polsce. Nie będę pisał.
No i Irlandczycy mają taki... No, to są bardzo, by powiedział...
Chciałem napisać katolicki, ale by do mnie... Chciałem napisać katolicki Boston.
No, coś w tym jest.
Ale nie chciałem już... W sensie nie uważam tak, w sensie nie chciałem pomieszać, wiesz, katolicyzmu z rasizmem, z nierównościami rasowymi bardziej w ten sposób. Dobrze, w każdym razie, no nie wiem, ja nie oglądam tej serii zupełnie, więc niewiele o niej wiem szczerze, więc jeśli masz coś do powiedzenia.
Nie, no wiesz, no, Boston nie jest w stanie nic zrobić, niestety.
Dobrze.
Niestety ta serii.
Nie ma tutaj żadnego miejsca na serce Bostonu, w powrót? Ja myślę, że jest, że to jest dzisiejszy mecz, no gorzej jak to się złamie i Brooklyn po prostu będzie sobie podał piłkę i rzucał. Jakiś takich, wiesz, z zatoki przyjdą rybacy, wyłonią się z tych kościołów.
To czy, wiesz, to będzie ciekawy właśnie powrót Kyriego Irvinga, czy będzie, wiesz, palił szałwie,
czy będzie prowokował, nie?
Będzie prowokował, czy on będzie prowokowany. Tam jest potencjał na jakąś, wiesz, na jakąś potężną awanturę.
Zastrzelą go?
No może nie, ale mam nadzieję, że nie.
Dobrze.
Ale myślę, że będzie jakaś taka głęboka polemika, wiesz. Będzie draka w tym meczu.
Będzie draka, tylko że on...
Chyba z Jimmy powie, że on nie będzie grał w Bostonie, wiesz.
Jeszcze raz?
Że on nie zagra po prostu. Powie,
ale wiesz
nie
co, Kyrie Irving zrobił to sprytnie, nie? Że o tym powiedział po meczu numer 2 przed meczem w Bostonie.
Tak,
bo tak naprawdę postawił z kibiców Celtics w trudnej sytuacji teraz. W sytuacji, w której no... Dokąd?
No więc jest pytanie, czy wiesz, czy oni powiedzą, nie będzie nam Kyrie mówił, co my mamy robić.
No bo jak mogą odpowiedzieć? Znaczy, no będą buczeć na niego i tyle, no. A ktoś będzie chodził z jakimś... Dobra, nie chcę mi się już o tym gadać, cholera jasna. Los Angeles Clippers Dallas, mecz numer 3.
To najbardziej oczekiwany mecz tej nocy.
Tak, to jest mecz dnia. W Wake Upie czytałem. No, mów do mnie o tej serii.
To jest must win, no. Jeżeli Clippers nie wygrają tego meczu, to żegnamy i bardzo byłoby to przyjemne, nie ukrywam.
W sobotę mamy finał Ligi Mistrzów, a wcześniej mamy o 19:30 czwarty mecz zakończonej już serii Milwaukee z Miami. Jest 3-0. Ja już wszystko napisałem w Wake Upie. Wiesz co, że ja zacząłem już w pierwszej kwarcie? O tak ci powiem. Tak ci powiem, bo tego nie napisałem w Wake Upie. Ja zaczynałem pisać o Miami na początku drugiej kwarty. Popatrzyłem na to, co się z nimi dzieje w pierwszej kwarcie. Byli rozrytmieni, to był taki, to jak to napisałem, widzisz, jestem dopiero po napisaniu, udawali zorganizowany chaos. O, to było, wydaje mi się, w punkt, bo tak wyglądali. Że niby to nie był zespół. Nie kleił się i wiesz co, ja byłem tak...
Ale się cały sezon nie kleił, myśmy tak, ty bardziej niż ja, bo ja to tak postawiłem ze dwa razy krzyżyk. Ale ty mnie trochę od tego odwiodłeś. Ty gdzieś tam wierzyłeś w to Miami, że Miami jest największym zagrożeniem dla wszystkich na wschodzie. Ale ten sezon się po prostu nie udał. No, nie udał się
nie
z
wyszło.
Tych
powodów, nie wyszło.
O których mówiłeś, że oni byli... krótki był ten odpoczynek i właściwie wiesz, przeszli z jednego sezonu w drugi, tak bardzo bym powiedział, dynamicznie. Nie było Dragicza.
Adebayo był, mam wrażenie.
Adebayo się schował trochę.
Adebayo był zmęczony, mam wrażenie, wiesz? Adebayo był zmęczony. Tyler Herro był nieobecny zupełnie poza zespołem w playoffach.
medialnie był, na Instagramie był obecny.
A bardzo dobrze grał w końcówce sezonu regularnego.
Złapał jakiś.
Dziwnie, że nie został tak jakoś wyjęty w tej serii przez Erika Spelstra bardziej. Nie było go. No, potencjalnie ich drugi najlepszy zawodnik jest. No tak, i wiesz co, też myślę, że Miami zaryzykowało trochę w tym sezonie. Znaczy, no też z jednej strony może nie mogło inaczej zrobić po takiej krótkiej przerwie. Gdzieś tam oszczędzało dodatkowo Butlera, gdzieś tam oszczędzało dodatkowo Adebayo. Może liczyli na to, że w tej drugiej części sezonu nie będą mieli jednak tych meczów przerw od Dragicia, od Hero, że tam się jakoś rozkręcą, dograją i tyle. Ale komentarze Butlera na temat tego, że Heat są soft, to był marzec i to był kwiecień, gdy narzekał na nich. I on już chyba czuł, że to nie jest ten rok, że to nie jest ten zespół. Oni do lutego jeszcze mieli to, co ja mówiłem, wiesz, że oni... Ja w pewnym momencie powiedziałem, że tam jest zespół, że to jest team to beat w lutym, tak? I potem już zaczęło się nie podbijanie się do góry. Potem zostali na poziomie drużyny 50%. Na takim teamem byli. Byli płaskim teamem. Zabrakło chyba... Znaczy zabrakło im zdrowia, to na pewno. Zabrakło im minut. Czy wiesz, że oni rozegrali tylko 21 meczów z 72 meczów w tym sezonie, w których czwórka Jimmy Butler, Goran Dragic, Tyler Herro i Bam Adebayo zagrała razem.
A dołóż do tego Oladipo jeszcze, to będzie jeszcze.
A ja go nawet nie biorę pod uwagę, ale faktem, że przez ten deal Oladipo stracili też Kelly'ego Olynyka, który by im się trochę przydał. Przydałby im się wzrost Olynyka, by się przydał, zbiórki Olynyka by się przydały w tej serii. Więc też ten deal Oladipo im nie wyszedł. Czyli trafili też, wiesz co, trafili na zespół, który potem zamieniłem z Miami, potem mówiłem chyba miesiąc temu, że to jest zespół, że to jest zespół team to beat. I ten zespół team to beat tak gra dotychczas w tych playoffach. I możemy mówić też, to tak jak w serii z Clippers Dallas, wiesz, są dwie strony medalu, bo Milwaukee gra świetnie, zaczęło świetnie. Dwa blowouty straszne na Miami w tym meczu numer 2, meczu numer 3.
Orionie jest 30% Jimmy'ego Butlera.
Giannis Antetokounmpo kryjący go od początku tej serii. Drew Holiday, który ma zbiorczy plus minus plus 88 na razie. To nie jest Eric Bledsoe, to jest Drew Holiday. To jest radykalna różnica, jak się patrzy. To jak się ogląda, to jest po prostu inny gracz jest. No.
Jest inna zgoda.
No. I co zobaczymy. Stracili dzisiaj z kontuzją stopy czy kostki Dante DiVincenzo. Zobaczymy, bo to jest ten kłopot z głębią Milwaukee. Zobaczymy, jak długo go nie będzie. Jak poważna jest ta kontuzja.
Dawać Nwore.
Nwora, nie? Może Tanasis to inna pozycja wróci.
Nie, pewnie Pata Konatona.
32 minuty pana Pata Konatona. 28 minut w meczu Pata Konatona. Dobrze. Zobaczymy. Ale wiesz co, też na końcu miałem taką myśl a propos Miami. Pamiętasz, jak Miami czekało długo na decyzję Giannisa Antetokounmpo w off-season? Czekało. Off-season już ruszył, a oni czekali do 15 grudnia na decyzję Giannisa Antetokounmpo i po drodze nie podpisali kontraktu z Jay Crowderem, który chciał zostać w Miami, ale Miami nie chciało dać mu więcej niż roku, dlatego że chciało mieć ten cap space na 2022.
Tak.
Żeby móc przejąć ewentualnie Antetokounmpo. I Crowder podpisał 3-letni kontrakt Phoenix Suns. I on mówił, że on chciał zostać w Miami, ale nie mogli mu dać, no nie chcieli mu dać. To też była ta decyzja. Druga rzecz to Derrick Jones Jr., którego też brakowało. Wzrostu jego, żeby grać strefą Miami, brakowało tego. Crowdera siły wzrostu trójek brakowało też. I Derrick Jones Jr. poszedł do Portland na 2-letnim kontrakcie za 10 milionów dolarów. Łącznie. I to też było, bo Miami czekało Miami. Ja wiem, że Giannis Antetokounmpo tak pewnie nie myślał, nie planował, tak chytrze, wiesz. Ktoś może napisać jakąś taką historię i post o tym, ale to tak trochę wygląda. Znaczy to tak ze strony Miami tak wygląda, że Miami się trochę wyłożyło na tym czekaniu na Giannisa, bo w końcu Giannis został. A im nie udało się zastąpić jednego i drugiego. Okazało się, że to przez cały sezon było widać, że w defensywie zwłaszcza to są kluczowi gracze. Bo na końcu Bam Adebayo tak jak z Lakersami, tak i w tej serii wygląda jak silny skrzydłowy. Nie wygląda jak center. Jest mały. Lopez i Antetokounmpo górują na nim, no tak, jak Anthony Davis.
Z drugiej strony, wiesz, on jako czwórka jest jednak technicznie jest dosyć surowy.
No nie, bo nie ma rzutu przede wszystkim, żeby grać jako czwórka, nie? A swoją drogą to z tym, pamiętasz, jak dopiero pomyślałem po podcaście o tym, jak, że jak to chyba mama Bama Adebayo nazwała go domem z cegieł. Może była złośliwa. Twarda miłość matki. Mam nadzieję, że każdy pamiętał o dniu matki. Twarda, jak wiadomo kto. No nic. Zobaczymy, co dalej zrobi Miami, jak obuduje skład wokół Adebayo, frontcourt. To mnie interesuje.
Wiesz, masz w sumie tak, masz starzejącego się Butlera. Masz Oladipo, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. Przedłużać, dać duże pieniądze, czekać, zastanawiać się, odpuścić.
Ale wiesz co, oni chyba go mają. W tym sensie, że Indiana go źle zoperowała. Były doniesienia, w tym tygodniu Adrian Wojnarowski donosił, agent Wiktora Oladipo powiedział o tym. Nie agent, tylko doktor, ten lekarz, który zoperował teraz w tym tygodniu Wiktora Oladipo, powiedział, że Indiana go źle zoperowała, że nie połączyli tego mięśnia czworogłowego, że to cały czas było obok siebie i dlatego...
Że to latało,
tak. Indiana bardzo dobrze ogarnęła sprawę Carisa Leverta, ale tutaj Oladipo chyba nie ogarnęła dobrze. Wydaje się, że Miami go ma właśnie przez to, że go naprawia tutaj, jest niezastrzeżonym wolnym agentem, w listopadzie ma wrócić. Wydaje się, że tutaj, wiesz, na końcu mogą, jeśli Oladipo dojdzie do sprawności, jeśli go postawią na nogi, to mogą coś z niego mieć. I to za pieniądze to może myślę, takie, wiesz...
To nie jest wchodzenie do głowy Oladipo, taka cyniczna gra ze strony Miami. To było wszystko wnocone. Teraz to my cię naprawimy. Teraz...
Tak, ale tak jest. Teraz,
może tak być,
tak
wiesz?
Może być, no. Tak może być, i wiesz...
Mnie sobie trudno wyobrazić, że na tym poziomie profesjonalizmu, pieniędzy, które są, ci ludzie są żywym srebrem, że ktoś może zepsuć operację. Nie, jest to dla mnie nie do wyobrażenia.
Ale mieliśmy już takie sytuacje. Podwójnych, potrójnych operacji. Ale żeby zepsuć, to też raczej, wiesz, nie myślałbym się. Ale wyjdź na ulicę i zapytaj ludzi, co myślą o służbie zdrowia. No wyjdź.
Wiesz, ale ci ludzie żyją w innej służbie zdrowia.
W jakiej? W gorszej?
To nie jest, wiesz.
Pomówmy o amerykańskim systemie zdrowotnym. Proszę. Nie, dobrze.
Ale wiesz, no ja mówię, że ci ludzie mają prywatne kliniki, najlepszych lekarzy, najlepszych specjalistów. Wszyscy czekają na te kontuzje.
Chcesz powiedzieć, że to nie był błąd lekarza? Chcesz wykluczyć błąd lekarza, chirurga?
Nie,
stanowczo. Nie wiadomo.
Ja tylko chcę powiedzieć, że trudno mi sobie wyobrazić, że jest, wiesz, że jest aż taki błąd lekarza, o którym, wiesz, nagle się tak wyskakuje, się mówi, no to wszystko było...
Ja myślę, że bardziej przyszyli, jest...
Zamiast żeby przyszyli nogę do łokcia.
No tak, oczywiście. Tak. Ja myślę, że bardziej prawdopodobne jest, że to jest skomplikowana rzecz.
To na pewno nie są leśne sprawy.
Że to jest skomplikowana rzecz, nie że skomplikowana do zrobienia dla ciebie, Pawle, tylko że to jest skomplikowana kontuzja, bardziej skomplikowana kontuzja niż, nie wiem, zwykłe zerwanie mięśnia czworogłowego.
Tak, no zgoda.
Tak, Butler się starzeje, Oladipo się...
Wiesz, normalny człowiek pewnie mógłby z tym żyć, to by nie miało żadnego znaczenia, nie odczuwałby żadnego dyskomfortu, mógłby normalnie Butler, wiesz, nawet jakoś funkcjonować, biegać, skakać, nie wiem. Ale przy sportowcach to jest trochę inaczej.
Kontuzja, której najbardziej nie chciałbyś doznać.
Jest.
Staruszku, weź się już tak nie rozpływaj tam, mój drogi, w tym zdrowiu. Kontuzja, której najbardziej nie chciałbyś doznać.
Zerwanie Achillesa.
Ja nie chciałbym, żeby pies odgryzł mi Achillesa.
No.
Technicznie. Dwa, żeby mi się ten taki, te takie małe, ostre psy, te takie agresywne psy, żeby mi się nigdy nie wbił w łydkę. Ale mięsień czworogłowy to też jest coś, o czym myślę. Bo ciężko mi nie myśleć, mam ogromny mięsień czworogłowy. Mam mięsień czworogłowy jak Arancha Sanchez Vicario. No, ale Achilles, nie? Dobra. Butler się starzeje, rzucać nie umie. z Oladipo nie wiadomo co będzie, Adebayo jest za niski, miało być tak pięknie.
Trzeba powiedzieć, że Duncan to nie jest ten gracz. Duncan robi co?
Tyler Herro w łańcuchach chodzi. Łatwo iść w tą stronę.
Może trzeba zagrać tymi chipami młodymi.
Goran Dragić jest stary.
I wziąć, wiesz, na przykład spróbować się po Billa ustawić. No. Ale Phil Butler to nie jest dobry film.
Oni muszą dodać na pozycję 3-4 wzrost obok Bama Adebayo.
Kto był drugim? Kto był drugim centrum?
Drugim był Dwayne Dedmon i dzielnie sobie radził, ale... Jest Precious Achiuwa, który bardzo dobrze grał na początku sezonu, potem go zastąpili Dwayne'em Dedmonem. Dedmon dobrze grał, ale to nie chodzi o drugiego centra, chodzi bardziej o czwórkę. Ariza grał. Ariza jest chudszy niż Jamorant.
To prawda. Alba, wiesz, my na 36 lat.
Tak. I Ariza nieźle grał, tylko że no, potrzebują kogoś...
Lepszego
tutaj musi być, tak. Nie zastąpili tego miejsca. Cały sezon próbowali zastąpić to miejsce w składzie. Bielicza... Próbował. Tą czwórkę cały czas próbowali znaleźć kogoś obok Adebayo. Oni grali w poprzedni sezon długo, pamiętasz, Adebayo z Meyersem Leonardem, który się rozwalił, tak?
Wykoleiła się jego kariera.
I potem Meyers, łagodnie mówiąc, potem Meyers Leonard w playoffach przestał grać. Adebayo był centrem. Na czwórce grał Jay Crowder i Derrick Jones Jr. grał z ławki. 4-5 czasem grał. W takich ustawieniach. No. Tego nie zapełnili, tego atletyzmu, siły, miałem wrażenie. Cały czas byli takim małym teamem i na końcu z Miami, z Milwaukee w pierwszych trzech meczach trafili tylko połowę rzutów przy obręczy. Połowę rzutów przy obręczy, to jest śmiesznie mało, to jest najgorszy wynik w playoffach dotychczas. Antetokounmpo trafia 80% przy obręczy, zespoły trafiają 65%, to jest... I to rośnie cały czas wyżej w tej niskiej lidze.
Też gdzieś tam cieszę się, że jest ta, wiesz, ta wygrażająca światu pięść greckiego uchodźcy, no. Co? Wreszcie przechodzi, przejdzie przez Miami. No teraz...
Teraz będzie test dla niego.
Potem będzie następny test, to będzie w ruchu. Byłoby czymś niezwykłym, gdyby on, wiesz, przeszedł się przez cały wschód i tak spojrzał na wszystkie skóry.
Ja jeszcze cały czas wątpię w ich atak pozycyjny, więc zobaczymy, jak to będzie dalej.
No wiesz, to problemem, znowu nie jest idealny zespół, to
będą,
jest problem...
Będą więcej w ataku pozycyjnym na pewno przeciwko Brooklynowi, który będzie rzucał przeciwko nim punkty. Miami nie rzucało punktów przeciwko Milwaukee.
Prawda. Nie przykryjesz, ja nic nie przykryję tak łatwo Duranta, jak przykrył Butler.
Nie. To nie, bo umie rzucać. Dalej idziemy. O 21:00 Manchester United, City, Chelsea. United. Nadal to jest najbardziej znana drużyna z Manchesteru, nie? To schodzi z języka. Denver Portland, mecz numer 4.
Niesamowity syn doktora Zarzecznego pokazał dwie trójki. Ja to mówię, nie ma chyba bardziej takiego. Znaczy, niewielu jest tak emocjonalnych graczy jak Austin Rivers.
Jest, w końcu wygrałeś minuty Austina Riversa. Walczyłeś o porozmawianie o Austinie Riversie.
Wiesz, na trójkę i potem te takie pięści, wiesz, wychodzące w powietrze, okrzyki.
Austin Rivers czy Bryn Forbes?
Austin Rivers.
A, dobra, okej. Okay. Ja lubię
Austin
Forbes.
Rivers jest ten. Forbes jest taki, wiesz, Forbes jest taki bardziej...
Skrywa to w sobie, jeszcze nie?
Taki pasza trochę, wiesz, on tak robi taką minę takiego wielkiego.
Napina się. Zablokowałem 0 rzutów w poprzednim sezonie, chyba 2 sezony temu. On miał taką statystykę, że żadnego rzutu nie zablokował, ale nie, ale się napina. No jest, Forbes jest. Forbes, Rivers, Dillon Brooks. Dillon Brooks się też napina. Dillon Brooks się napina, jest silny, duży, idzie tak, byk. No, to tak, Austin Rivers dzisiaj...
To się mówi, że się flexuje.
Flexing his muscles.
Flex.
I potem Mariza flexing his muscles. No tak, ten mecz, ja powiem ci szczerze, że nie widziałem tego meczu dzisiaj, więc też nie do końca wiem, co się wydarzyło.
Ostatnie 6 minut, które były dosyć emocjonujące, tam Był potencjał na jakąś dramę, ale niestety Jokic zebrał piłkę po dwóch niecelnych
tak,
wolnych.
To tak, to była ta dziwna decyzja, że Covington zbierał, zostawiał
tak.
Jokicia przy drugim rzucie wolnym. Pierwszym Monte Morris nie trafił i tu było miejsce, żeby zrobić zmianę. Albo żeby Carmelo chociaż przeszedł na drugą stronę i zostawiał Jokicia. Carmelo tak. Większy, Carmelo przecież kocha zbierać.
Uwielbia.
No, uwielbia. To jest jego ulubiona rzecz chyba.
Mm. A nic, no. Jest 2-1, ale ta seria nadal jest otwarta.
Zobaczmy, to będzie ciekawy mecz. Ten mecz będzie ciekawy. To może być mecz dnia soboty. Denver-Portland, plus 2-4. Philadelphia-Waszyngton jest 2-0 dla Filadelfii. Seria 1-8, taka... Nie mam tutaj za dużo do powiedzenia o tej serii. Czekam na Filadelfię dalej w playoffach. I ty coś masz o tym?
Nie, tu Filadelfia to jest chyba najbardziej przygnębiająca seria, która po prostu musi się odbyć. W tej serii się nic nie wydarzy. Nie ma prawa się wydarzyć.
I seria, która może być ciekawa, rozwinąć się, to jest seria Utah-Memphis. Jamorant rzucił, tak tych punktów ci brakowało Jamoranta, mam nadzieję, że już ci nie brakuje.
Nie, ostatnio nie, rzeczywiście.
Bo on to ma cały czas w sobie to, żeby wiesz, przejąć mecz i zacząć punktować, tylko on tak nie gra. On woli, żeby zespół się stworzył wokół niego, żeby...
Może powinien.
No, będzie musiał się z czasem nauczyć, żeby wiesz, wdepnąć w agresywną grę, bardziej być first pass, wiesz, lawirując. 21 lat dopiero i nie grał w Eurolidze.
Wiesz, jak ja mam myśl taką, trochę z boku, jaką mam myśl o Jamorancie za każdym razem, jak na niego patrzę?
No.
No, ta myśl jest taka, kurczę, a nikt ci nie powiedział o prezerwatywach? Antykoncepcja, synku, nie słyszałeś? Sami też ten chłopak ma ile? 21 lat i ma już 2-letnie dziecko.
Tak. Ma córeczkę. Uroczą.
Ona się Carmi nazywa? Coś takiego. KK Dixon się nazywa ta dziewczyna. Ale naprawdę nikt nie powiedział mu, że to... No dobra. To też takie, wiesz, ciekawe doświadczenie. Mieć 19 lat. Też jest potencjał na to, że zagrają razem w kosza. Jednym ojciec z synem w jednej lidze. Ciekawa seria w tym sensie, że co, że bo już widziałem, że już tam pisałeś, że Utah kliknęła, że...
No rzucili 141 punktów w tym drugim meczu i działali. Rudy Gobert rolował do kosza.
Ale ta trzecia kwarta wyglądała dosyć dramatycznie. Tam w meczu się zbliżyli na 3 punkty.
No, na 2 punkty z 20. Praktycznie sam Morant i Valanciunas na bloku przeciwko Favorsowi. Może tam 2 razy, a tak to sam Morant ich wracał.
Ja liczyłem, że się wie, że się to przełamie, no ale niestety.
Tam jest rzecz, która... dlaczego myślę, że może być seria, to raz, że Morant, ale dwa to, że... statystycznie. Wczoraj mówiłem to w podcaście z Piotrkiem i faktycznie. Najwięcej rzutów w NBA z takiego krótkiego midrange'u, z tego trzeciego, czwartego metra oddawało w tym sezonie Memphis Grizzlies. A te miejsca na te rzuty z trzeciego, czwartego metra, takie floatery Moranta po zatrzymaniu się, taki Kyle Anderson, który rzuca takie floatery, czy Dillon Brooks, który wchodzi z 4 metrów, czy tam z 5 metrów rzuca, to są te miejsca, które obrona Utah Jazz zostawia. Oni robią z Rudy Gobertem, z Derrickiem Favorsem w pick and rollach, oni zostają bliżej obręczy. Albo cofają się, gdy atakujący zawodnik tak. wychodzi. To są miejsca, które Memphis naturalnie ma w swoim ataku. Oni grają do tego, do tych miejsc grają. I to są miejsca, tak. które Utah Jazz oddaje w swojej obronie.
Tak.
To jest taki analityczny powód, dlaczego może być jeszcze seria. Bo może być też tak, że Donovan Mitchell wróci zespół. Wiesz, to też z tym rytmem różnie będzie. On teraz będzie grał na innych koszach niż na tych, na których próbował wrócić przez ostatnie, nie wiem, 2 tygodnie treningów. Teraz będzie grał w Memphis, to będzie drugi mecz. Zwykle jest trudniejszy ten drugi mecz po pierwszym. Różnie bywa, różni koszykarze mają różnie. W pierwszym grał bardzo dobrze, od razu już 12 punktów, 7 minut. I wiesz...
Nie, wiesz,
może być też tak,
ale... czy będą trafiali za trzy, czy nie, czy będą grali z otwartych pozycji, a nie jest potencjał, żeby udusić tą Jutę. No,
Memphis agresywnie. Lepiej muszą kryć Moranta, Conley, Royce O'Neal, zwłaszcza Royce O'Neal, gdy wychodzi na nim. Może Ingles wejdzie do piątki z czasem, nie wiem. Wiesz, oni mają z ławki Inglesa, Clarksona i Favorsa. Jak są zdrowi, to ta trójka z ławki wchodząca to jest ło.
Nie, ale wiesz, to jest kluczem, mi się wydaje, szybkie sfrustrowanie Goberta, dwa szybkie faule, wiesz, grasz wtedy Favorsem, Balanciunas ma trochę łatwiejszą sytuację.
Już.
Mówię, że uduszenie Goberta to jest podstawa tego, dla czy wyeliminowanie po prostu Goberta.
Jak chcesz to zrobić?
Nie, no jak chcę to zrobić? To zjąć go za faule. Dwa szybkie faule, trzy szybkie faule. Mm. Ograniczyć liczbę minut. Pchać Valanciunasa na niego. Też jest przecież, też niestety ma taką niezdolność do tego, żeby grać przez 38 minut. No,
W dwóch z ostatnich trzech czy czterech meczów Valanciunas przesiedział całe mecze na ławce. Pierwszy mecz, tak? I mecz ten, który wygrali z Warriors. W turnieju play-in. No, więc faule Valanciunasa to też jest kłopot.
To jest, ale wiesz, ale jak on ma takie mecze na 20-20, no to jest nieocenione.
Zobaczymy, Memphis miał problem...
Właśnie od takiego trochę przypadku. No,
Memphis miał duży problem w drugim meczu z Rudym Gobertem, w drugiej połowie, potem w czwartej kwarcie z Rudym Gobertem, tak, rolującym do kosza.
Tak,
zatrzymanie tego, to są te momenty, gdy Utah klika, zatrzymanie tego, jak on roluje do kosza, jak czterech ludzi jest na obwodzie i każdy z nich grozi, jeśli nie ma O'Neala na boisku, to każdy z nich grozi playmakingiem, każdy z nich grozi rzutem. Ingles, Clarkson, Mitchell, Conley, Bogdanowicz. Dużo. To jest to dlatego oni byli najlepszym teamem sezonu regularnego, bo to działało właśnie wokół Goberta. Gobert w obronie, Gobert rolujący. To taka beautiful game. I wiesz, ta seria może też pójść w to, że Utah odpali i kliknie teraz i Memphis już nie wygra meczu. Może być, bo to jest bardzo dobry zespół. I to może być, może być sezon Utah. Ty mówisz, że Lakers po nich, a zobaczymy. Może być. Jest historia.
Naprawdę, strasznie trudno mi uwierzyć, że Utah może być mistrzem NBA.
To tak, jak Dallas kiedyś. Też nikt nie mógł uwierzyć w to, Dallas wygra prowadząc 3-0 z Lakersami wtedy. Tak. Niektórzy nie mogli uwierzyć. Zobaczymy. Bardzo dużo się dzieje wokół Utah. Nawet to wyrzucenie tych kibiców, Donovan Mitchell. Myślę, że on jest wewnętrznie bardzo sfrustrowany tym, co się dzieje. Ja też, wiesz, nie chcę typować, bo to chciałbym, żeby wszystko było dobrze, żeby w tych miejscach, takich jak Salt Lake City czy w Boston, nie było takich, wiesz, przypadków, jakichś odzywek przedziwnych, rasistowskich, żeby to wszystko było dobrze, ale czasem tak sobie myślę i patrząc na to, jak Donovan Mitchell się zachowywał w trakcie tych protestów, co pisał, jak reagował rok temu, tak, wiesz... Tak zupełnie cynicznie, jakby miał stawiać pieniądze na to, czy Donovan Mitchell dokończy karierę w Utah, czy nie, to...
Tak.
Ale zobaczymy. No
to, z punktu widzenia Utah, to oczywiście mistrzostwo to jest coś, co powinno go zatrzymać na zawsze, ale...
Trzeba je zdobyć.
Ciekawe, kiedy on powie, że już ma tego wszystkiego dosyć. Podleje to jeszcze takim rasistowskim sosem. Powie, że on jako czarny człowiek nie może grać dla kibiców w Utah.
Ciekawe, dlaczego Kyrie Irving odszedł z Bostonu. Powiedział, że zostanie i potem w trakcie sezonu stwierdził, że nie. I nie wiadomo do końca dlaczego. Dobrze. I mamy jeszcze jedną serię. Jak to jest możliwe, że mamy jeszcze jedną serię? Umówiliśmy przecież 7. Co ja zgubiłem?
Nie byliśmy.
3 mecze.
Nie, wszędzie.
Lakersi z Phoenix. To mówiliśmy na początku. Dobra, to mamy wszystko.
Teraz omówiliśmy mniej więcej. O Miami sporo.
Mamy.
Mówiliśmy. Filadelfia, nie ma o czym rozmawiać.
Mamy. Powiedzieliśmy wszystko. Co wydarzyło się w 1987 roku?
W 1987 roku nie wydarzyło się nic istotnego w Polsce. Na świecie kończy się dynastia Karolingów we Francji. Pierwszy kapet zostaje wybrany w elekcji i rozpoczyna się dynastia kapetyngów. To tak z tego, powiedziałbym, z wielkiego świata.
Czy mogę ci przerwać?
No, tak.
Dlaczego kapetyngowie? Co to jest w ogóle kapetyn? Czy jest jakieś etymologiczne kapet. Wytłumaczenie?
Nazywał się kapet. No.
Kapet.
Tak. Są kapetyngowie. A przecież rozmawialiśmy o tych takich, powiedziałbym, twardych kobietach średniowiecza. A propos Zygmunt Storady. Przypomniałem się, jest taka niesamowita postać na wschodzie, też mniej więcej w tych czasach X wieku. Niejaka Olga Mądra albo Olga Święta. Olga Święta była żoną niejakiego Igora Rurykowicza, więc takiego, powiedział, wikinga, który się gdzieś tam osadził w Kijowie, popłynął rzeką w dół i gdzieś na tej Rusi ci wikingowie się objawili. Jej mąż, ten został zamordowany przez takie plemię Drevlan, królowie Boazerii. I płyt paździerzowych, drewlanie. I drewlanie potem, jak też taka typowa, wiesz, typowa taka, powiedziałbym, takie zawadiactwo, taka, wiesz, my z synowcem na przodzie, szlachta na konia wsiędzie, my z synowcem na przodzie i jakoś to będzie. Tam sytuacja była taka, że Rurykowicz generalnie odwiedzał te okoliczne plemiona, wioski, osady, hutory i no mówił, no trzeba płacić, trzeba dać tam troszkę miodu, troszkę jajców, trochę kruszcu. No i rzeczywiście te podległe plemiona czy ten płaciły, ale on jednak chyba coś było wypite, bo on w pewnym momencie doszedł do wniosku, że ci królowie Boazerii to mówię za mało tego. Za mało mu tego paździerzu sprzedali, tego parkietu. I tak, wiesz, wrócił niemal sam, czy z jakąś taką najbliższą drużyną, że jednak, chłopaki, musicie jeszcze coś dołożyć. No i w czasie takiego, wiesz, to spowodowało pewnego rodzaju poruszenie w Tartaku. No i oczywiście go zamordowali. Takie zszokowanie, tak, ale jak to? No i liczyli, że ta biedna Olga z małym takim oseskiem, świętopełkiem będzie łatwo można zapanować nad jej, że tak powiem, łonem i przejąć Kijów. I drewlanie wysłali do niej takie, wiesz, więcej po roku od tego dramatycznego wydarzenia, zabójstwa jej męża, wysłali hotelko i powiedzieli, no droga Olgo, no co złego to nie my, ale tutaj jest nasz przywódca naszego tartaku, niejaki Mał, i może byś za tego Mała wyszła. Ona tak, no dobrze, no tak jej nic nie powiedziała, ale powiedziała, żeby stawili się następnego dnia u niej w poselstwie. Tymczasem kazała, wiesz, wykopać taki wielki rów, wielki dół. I ci drewlanie byli tak, wiesz, dumni, tak przekonani o swojej potędze i zwycięstwie, że kazali się przed jej oblicze przenieść w łodzi, w którą przypłynęli do niej. No i ona tak razem z tą łodzią, jak ich, wiesz, wrzuciła do tego dołu i zakopała żywcem. No dobrze.
Z łodzią?
No dobrze. No, ale to ci drewlanie tak, wiesz, no, w poselstwo zginęło, więc ona wysłała taką informację do tych drewlan, że no słuchajcie, to teraz musicie, jeżeli naprawdę chcecie, żebym została żoną Mała, no to musicie jednak przyprowadzić tutaj no, najlepszych synów Kremla, drewniaków. I no wtedy rzeczywiście zgodzę się na małżeństwo. No więc oni wyasygnowali takich pierwszych wśród pierwszych. I ona powiedziała tak: o, słuchajcie, jeżeli się chcecie ze mną spotkać i rozmawiać, to ja was wszystkich, to wy się najpierw musicie, chłopcy, pa! To wy się wszyscy najpierw musicie umyć. No i zaprosiła tych najlepszych z najlepszych, zaprosiła do takiej bani, do takiej sauny. No jak się możesz domyślać, spaliła jej żywcem. No dobra. Ale drewnianie mówili, no dobra, zdarzyło się.
Lubimy.
Ona poprosiła ich o to, żeby mogła odwiedzić grób tego swojego męża, wyprawiła się ze swoim takim, ze swoją świtą, drużyną. No i powiedziała, że teraz już zostanie tą żoną i generalnie odbyła się pewnego rodzaju uczta. Tam spiła tych wszystkich ludzi z tego tartaku i wszystkich zamordowała.
Naiwniacy.
Bo to jest, znowu jest ten Nestor i ten Latopis, powieść minionych lat. Powieść z dawnych lat, czy powieść minionych lat. Nam wynika, że jest, nie wiem, 5 tysięcy ludzi zginęło w wyniku tego krwawego sądu. Ale co najśmieszniejsze, to ta okrutnica.
Jak inaczej ją nazwać już?
Jest świętą na równi z apostołami, czyli jest, wiesz, święty Piotr, święty Jan i święta Olga. A została świętą dlatego, że się ochrzciła i zaczęła chrystianizować to.
A, no tak, to szybka droga.
I już. I to wystarczyło, żeby być świętą. 11 lipca wspominamy świętą Olgę, albo mądrą Olgę.
Mądrą Olgę, tak.
Ta historia jest taka, wiesz, no, pokazuje, że girl's power.
Okej. Ja, mój drogi, chciałem zmienić temat jeszcze na chwilę i przypomnieć o takich dwóch o rzeczy jednej, która wisi nad tymi playoffami, a propos Lakers. A propos Los Angeles Lakers. 14 lipca ma premierę Space Jam 2 i już mówiliśmy o tym. Ta premiera przypada na po trzecim meczu finałów NBA. Czyli LeBron, dobrze by było, żeby do tych finałów dotarł. Najlepiej, żeby jeszcze po tym trzecim meczu finałów wprowadził. W sensie, jest to kolejna rzecz, która będzie go może mobilizować. Na to takim, prawda, już innym punkcie. Ale jest jeszcze...
Czyli będzie rocznica zburzenia Bastylii i potem będzie Space Jam tego samego dnia. No wspaniale. Takie połączenie, wiesz, pole elizejskie, przelatujące miraże, wiesz, ta flaga francuska i Space Jam.
Okej. Okay. I będzie jeszcze chyba jakiś mecz, mistrzostwa będą trwały, może się już skończą. I jest jeszcze jedna mała rzecz, bo tu oczywiście Król, wielki film, kosmiczny mecz, wiesz, wspomnienia związane z pierwszym, wiesz, wielka produkcja, Jacek Kurski, no i mała produkcyjka na zupełnie innym poziomie, dla trzech ludzi, ale kto wie, 3 czerwca ma premierę dokument. Bo już masz 21 lat, ale jesteś już ojcem, masz 2-letnią córeczkę. Dokument Promised Land, chyba częściowy. Nie wiem jeszcze, gdzie on będzie, ale będzie. 3 czerwca dokument o wspomnianym tutaj nie raz, nie dwa, nie trzy, nie miliard razy Jamorancie. I 3 czerwca to będzie po piątym meczu.
Ale to będzie o kalendarzyku, o prezerwatywach też będzie taki odcinek?
Tylko o tym będzie.
Ale to jest takie wychowanie
Jamorant, tak? Tak, Jamorant będzie prowadził wychowanie seksualne. I to będzie po piątym meczu, gdzieś w tej okolicy, piątego meczu Memphis z Utah. Może to jest powód dla Jamoranta, żeby pozostać agresywnym dalej. Kto wie. w ten sposób myśli, takimi kategoriami. Ale wiesz, te daty, myślę, nie są takie, wiesz... Ta data ciekawie wygląda dziś, gdy on się w końcu już dostał do tych playoffów. Nie było łatwo przecież, były momenty zwątpienia, ale się dostał. Z 3-1 w tych takich decydujących spotkaniach razem z play-in licząc. I wiesz, kto wie jak to... Ja myślę, że to działa, oni mają to w głowie. Ich ludzie na pewno mają to w głowie, to jest jakaś historia. Ciekawie są te daty projektowane. Ta data z Pacers Jam 2 jest ciekawie. Oczywiście można, wiesz, mówić, że pandemia, że o, tam trzeba czekać i tyle, ale jest to interesujące. Być może...
Ale Michaelek też zagra.
Jest to powód. Michael?
No Michael ma się pojawić w Space Jam 2.
Chyba jakoś się nie ten...
Oficjalne będzie przekazanie. Taka będzie taka pałeczka i on tą pałeczkę przekaże.
Nie spoiluj.
Co?
Nie spoiluj.
Aha, to dobra.
A, że będzie na premierze czy w filmie?
Nie, w filmie będzie.
A,
chyba.
W filmie wie? Będzie, aha, no proszę. Nie słyszę.
Może będzie, wiesz, LeBron zadzwoni do Michaela i zapyta, co robisz.
Cały mecz będzie rozgrywany, ten decydujący, na jakimś tureckim stadioniku, gdzie będzie zwisał Recep Erdogan i patrzył się.
Dumnie w przyszłość.
Dumnie, z nadzieją.
Niesamowita jest ta, tak, wiesz, to przejęcie przez niego... tego bycia ojcem wszystkich Turków. Mm-hmm. To taka, przejmuje to z taką żywym nowym Atatürkiem.
No, a to taki trik jest w tych takich reżimowych państwach. Nagle okazuje się, że mam bardzo ogromnie duże poparcie, ale z drugiej strony opozycja, to nie tylko w Turcji, ale w jakichś, nie wiem, afrykańskich krajach, gdzie takie rzeczy dzieją się cały czas. A z drugiej strony czy na Białorusi ostatnie wybory. Niby ogromne poparcie, niby ludzie są, ale to czy tak naprawdę głosowało na niego aż 80 do 85% ludzi? Czy te wybory nie zostały oszukane itd. itp., wiesz?
Raczej są duże zastrzeżenia co do wiesz, życia demokratycznego. No, pamiętamy ten nieudany pucz. Ale wiesz, to jak patrzysz na sytuację polityczną Turcji, to Turcja się nieprawdopodobnie w ostatnich latach, ale to nieprawdopodobnie rozpycha tutaj w makroregionie. Nie ma konfliktu, w którym oni nie byliby w jakiś sposób zaangażowani. Jednak jest ta ucieczka do przodu, trochę te problemy wewnętrzne, które są, próbuje się trochę przykryć w ten sposób, że się, wiesz...
No Wielka Turcja.
Wielka Turcja. Mhm. Wielkie Węgry, Wielka Turcja.
Stary trik, no. Jest to taki trochę proces, który na świecie się dzieje.
W ostatnich
15 latach, nie? 10 latach.
Przykrywa się.
Idzie taki proces, nie? Na świecie. Powoli.
Wiesz, wywołanie wojny po to, żeby się ten, to jest jakby stary jak świat, no to jest.
No tak, ale taki proces wzmacniania się nacjonalistycznego krajów. Nie mówię tylko o nas, o Wielkiej Polsce, Wielkiej Turcji, Wielkie Włochy. Czy nie czujesz, że idziemy w tę stronę jako świat?
Trypolis.
Jeszcze raz?
Trypolis.
Ale nie zgadzasz się z tym?
Ja wiem, że tak, czy tak jest?
Że idzie taki prąd? Jest taki odwrót od takiej liberalnej demokracji.
Może, tak. No jest ten element taki, powiedziałbym, ktoś by powiedział patriotyczny, ma jakieś swoje 5 minut w historii. No to jest oczywiście, to się fluktuuje, raz jest tak, ale rzeczywiście każdy naród chce być wielki.
Dobrze, mój drogi. To kończymy, słyszymy się w poniedziałek.
Tak.
Trzymaj się, miłego weekendu. Pozdrawiam. Trzymajcie się wszyscy. Najlepszego. Pa, pa.
Cześć.